Ten piękny i wzruszający utwór Budki Suflera, który musi działać na każdego niezależnie od muzycznych proweniencji, wybrzmiał i jest ciągle jeszcze w naszych duszach, bo są takie utwory, które się słucha nawet po ich zakończeniu. A ja przypomnę, że nasza majówka na Podlasiu to też nie tylko wielkie sprawy puszczy i wielkie sprawy narodowe, to też odkrywanie talentów, bo co zawsze było moją troską, odkąd zająłem się muzyką jeszcze z czasów brytyjskich, jak i później współpracy z Tomkiem Wybranowskim i obecnie z Radiem Wnet, że zawsze postrzegałem w ten sposób muzykę polską, że z roku na rok jest coraz większa jej degradacja w mediach. Ja wyrosłem na czasach Listy Trójki, gdzie grano utwory nie tylko z wielkich wytwórni. Dziś oczywiście ta lista jest pełna dobrej muzyki, ale jakoś tam trudno jest odnaleźć. Tak mi było trudno odnaleźć w roku 2012, kiedy ruszała lista Polish Chart. Utwory niezależne, coraz mniej niezależności na liście największych polskich przebojów ever, a także i w mediach masowych. I w tej trosce, jak i tą ideą kierowany, powołałem do życia w malutkim radyjku lokalnej stacji Hertfordshire w Wielkiej Brytanii listę przebojów Polish Chart. Nigdy nie śmiałem przypuszczać w moich największych marzeniach, że ta lista trafi kiedyś dzięki Radiu Wnet Krzysztofa Skowrońskiego pod polskie strzechy tak masowo jak dziś. I cieszę się z tego bardzo. I odkrywamy z Tomaszem Wybranowskim i naszym realizatorem Karolem Smykiem fantastyczne zespoły, które tutaj gościły już przedwczoraj. Był to zespół, przypomnę, Twin Peaks z Suwałk, który też przy okazji muzyki też załatwiał różne trudności, które napotyka, i to nie on jeden, jeśli chodzi o działalność ze strony różnego rodzaju, żeby tutaj nikogo nie obrazić, mało muzycznie zorientowanych włodarzy. Mieliśmy też wczoraj zespoły mniej więcej.
Sławku, właśnie Czerwani dotarli.
Cali, o, proszę. Ja tutaj tworzę takie zjawisko jak zagadywanie ciszy. Natomiast nasz zespół Divine Whip, który dzisiaj będzie gościem, właśnie wchodzi. To jest szkoda, że Państwo tego nie widzą, chciałoby się powiedzieć, gdyż dzieje się to wszystko na żywo. Divine Whip z Białegostoku, przedstawcie się, kim jesteście, bo was nie znam osobiście.
Siadajcie,
bierzcie mikrofony. Jak wasze imiona i na czym gracie?
Dzień dobry, witam. Paweł Kowalewski z tej strony, jestem menadżerem zespołu Divine Whip. Ze mną jest...
Witam, Mateusz Drzewicz, wokalista zespołu Divine Whip. Zaraz do nas jeszcze przyjdzie basista Janusz.
To ty jesteś tym wielkim nowym wokalistą, o którym tutaj tak się ładnie pisze w waszej...
Czy takim wielkim, 1,70 m w kapeluszu, więc...
No tak, ale tak się podkreśla. Wiesz, objąć zespół Divine Whip po kimś takim jak Igor Tarasewicz, to takie wyzwanie chyba dla ciebie musiało być.
No było dosyć spore, natomiast powiem szczerze, że generalnie... No nie wiem, nie spotkałem się z negatywnym komentarzem, więc chyba jakoś daję radę.
Nie, no to oczywiste. Tylko umówmy się, że zawsze tak jest, że jak zespół istnieje w składzie, który jest, nazwijmy to górnolotnie, akceptowany przez fanów, a Igora Głos, no nie ukrywajmy, miał specyficzną charyzmę i ja do dziś ten wasz pierwszy teledysk oglądam z wielkim sentymentem, a później znalazłem twoje i równie świetne wykonanie utworu, który będzie na końcu, jako że umówmy się, że jeszcze nie ma tej płyty, dopiero ona się tworzy, a będziemy bazować dzisiaj głównie na utworach z Igorem, gdyż takie są losy tego zespołu, że większość nagrań istniejących to utwory z byłym wokalistą.
To prawda, ze mną na razie jest tylko jeden utwór, chyba że liczyć utwory koncertowe, tak?
No, których nie posiadamy tu niestety, a więc tak jak mówię, natomiast będziemy o tobie, jak i w ogóle o nowym obliczu Divine Whip rozmawiali. Ja tylko powiem, zanim jeszcze przedstawię zajawkę waszego zespołu, jak i zaczniemy dyskusję, to proponuję tutaj Karolowi, żeby, skoro już tak dotykamy tego przeboju, ja powiem małą anegdotę związaną z tym przebojem, Age of the Immortal. Ja ten utwór pierwszy raz zagrałem w 2013, tak, mogło tak być? On istniał już? Bo, albo 14 to był.
Był to raczej rok 2014. Końcówka 2014 powstał teledysk.
I tak pamiętam, był, że w Radiu Werulem, ówczesnym angielskim, gdzie prowadziłem pierwsze moje audycje poliszczartowe, zagrałem ten utwór i zdarzyła się rzecz niesamowita, gdyż w tym czasie angielski prezenter, który sobie tam coś dłubał w pokoiku obok, wpadł z impetem do mojej malutkiego studia, skąd ta piosenka szła w eter i mówi, co to jest? To jest jakieś nieznane nagranie Ironów? No to sami posłuchajcie, czy wam się też tak skojarzy. Age of the Immortal Igor Tarasewicz na wokalu Divine Weep. Age of the Immortal jeszcze brzmi, chociaż już coraz ciszej, i skupimy się teraz na rozmowie o zespole Divine Whip. Przypomnę, są oni z Białegostoku, aczkolwiek wokalista jest z Warszawy, o czym będziemy za chwilę mówić. A tak przy okazji mała anegdota, jako że nie będziemy mówić personalnie, gdyż no może sobie gdzieś ktoś tego nie życzyć, ale jeden z byłych muzyków tego zespołu został tak po ludzku policjantem i dlatego dzisiaj nie występuje już w tym zespole i co ciekawe stwierdził w swoim sumieniu, bądź też ktoś na niego naciskał, tego nie wiemy i pewnie nigdy się nie dowiemy, stwierdził, że policjantowi nie wypada grać w metalowej kapeli. Ja bym tu dyskutował, nawet jeżeli jest to jakiś nakaz odgórny, gdyż znam nawet pewną kapelę z przeszłości mojej bardzo zamierzchłej, że katolicki ksiądz grał w metalowej kapeli i nikomu to nie przeszkadzało w metropolii ani biskupstwie. Także to taka mała anegdota i uwaga, że ludzie trochę zdrowego rozsądku, to nie znaczy, że się jest, nie wiem, prawnikiem, policjantem, księdzem. Jeżeli ktoś kocha muzykę, to każdy gatunek powinien grać, jeżeli to nie godzi oczywiście jego tekstowo, w jego przekonania, bo to jest chyba bardziej ważne niż sama muzyka. Metal nie jest niczym złym i tylko ignoranci wiążą go z pewną grupą pseudowyznaniową. Tak naprawdę jest mnóstwo ludzi, którzy metal kochają, grali i śpiewali od zawsze, a mają przekonania zupełnie chrześcijańskie, jak choćby Robert Lica Friedrich z zespołu Lux Torpeda Arkanoego i wcześniej wielu metalowych i ostro brzmiących zespołów. A tak teraz jest z nami Paweł, który jest menedżerem i on nie jest muzykiem zespołu, ale w związku z tym, że nie mamy muzyków z dawnego składu, jest najnowszy narybek, czyli wokalista, to ciebie, Paweł, obarczę prośbą o troszeczkę historii zespołu. Powiedzmy od razu, że zespół powstał przez założony został przez dwóch muzyków, Janusza Grabowskiego, basistę, oraz Dariusza Karpiesiuka, perkusistę. Powiedzieliście o nich, że to są takie papuszki nierozłączki.
Sprostuję, nie Janusz Grabowski, tylko Bartek Kosacki.
Bartek Kosacki.
Janusz Grabowski dołączył trochę później. Bartek Kosacki z Darkiem Karpiesiukiem znają się jak łyse konie. Spędzali dzieciństwo szkolne. Razem się wychowywali, podejrzewam, na podwórku. Spędzali z sobą dużo czasu. Założyli zespół w 95 roku, czyli no już ładnych 10-15 lat temu. Zafascynowani norweską szkołą black metalu. Mieli chyba marzenie, żeby zostać tak jak ich idole z zespołów typu Emperor, Dark Throne, wielkimi gwiazdami black metalu. Parę lat
Powiedzmy od razu, że ci przerwę, że oni nawet mieli utwór na liście przebojów w Tokio.
I zguba się znalazła. Tomasz Wybranowski z OFU mówi coś.
Tak, znalazł się trzeci człowiek, który z nami tutaj będzie rozmawiał. To może szybko się przedstaw.
Janusz Grabowski, jestem basistą Divine Whip.
O właśnie, to jest ten pan, którego ja wziąłem za Bartka Kosackiego. No nie wiem, czy są podobni, ale to ustalimy.
Janusz jest przystojniejszy.
O, jak, jeżeli tak mówi menadżer, to patrz punkt pierwszy, jeżeli się nie zgadzasz.
Tak musi być.
Kontynuuj. Mieli nawet Divine Whip w tamtym składzie black metalowym, miał nawet, z tego co wiem,
tak,
kawałek w Tokio.
W 97 roku nagrali jakieś garażowe demo, które zostało gdzieś tam puszczone w eter, było puszczane w rozgłośniach radiowych. Zostało nam to w rysie historycznym, że była to rozgłośnia podziemna jakaś tokijska, ale jaka, gdzie to było i kiedy, to trudno nam teraz powiedzieć. Podejrzewam, że sam Bartek z Darkiem tego nie pamiętają.
To może Janusz niech weźmie teraz mikrofon i powie taką...
Znaczy, ja odnośnie tego Tokio to tylko wspomnę, że faktycznie gdzieś, no, po moim dojściu do tego zespołu, to faktycznie gdzieś to widziałem, tą gazetę. Właśnie było wspomnienie o Divine w Tokio, było też jakiś włoski albo grecki magazyn, już nie pamiętam dokładnie, ale jest to gdzieś. Natomiast to już taki fakt historyczny, który jest na tyle odległy i mało ma źródeł, że ciężko tutaj też w dzisiejszych czasach się na to tak do końca powoływać, ale takie rzeczy gdzieś tam
to
były.
Znaczy, ja wam coś powiem, tak zwane skrajne odłamy ostrego brzmienia, czyli black metal, czy nawet grindcore już, który jest zupełnie nie metalem, a już czymś innym, a mam bardzo bliskiego znajomego grindcore'owca, jednego z najlepszych na świecie te zespołów Psychoneurosis, na pewno znacie. Bardzo blisko jest mi znany, kumplujemy się z wokalistą, Sonią. To tego typu odłamy ostrego łojenia, tak naprawdę one są obecne na bardzo przedziwnych krajach, bo na przykład widziałem, że w Malezji jest zespół, który grindcore'owy, gdzie mój kolega ostatnio mówi, jest to państwo w większości islamskie, i widziałem zdjęcia z pobytu Sony w Malezji i tam gra się coś takiego jak grindcore, a więc nie dziwi mnie, że Tokio mogło się zdarzyć po drodze gdzieś black metalowcom. Jesteście właśnie, tutaj Janusz, ja cię bym chciał poprosić, jak to się dzieje, że w Białymstoku, jak to mówią, stolicy disco polo, powstaje nagle zespół black metalowy, albo w ogóle już umówmy się, że jesteście później, zaczęliście ewoluować w stronę metalu, power metalu, metalu klasycznego. Dużo was jest takich metalowców w tym rejonie?
Myślę, że w samym Białymstoku no to jest około 200 osób takich, które są związane z tym metalem jakimś tam mocniejszym, a mówię to o tej liczbie po prostu na podstawie tego, ile osób chodzi na festiwale typu Brutalist, który już ma w tym roku, będzie 10. edycja i zawsze się wyprzedaje, więc są to te same twarze, zawsze się widzimy i bardzo przyjemna atmosfera jest. Więc tak sądzę, że to jest w samym Białymstoku około 200 osób. A jeżeli...
A kapel, jakbyś wyliczył tak średnio?
Kapel jest stosunkowo mało. Nie wiem, to może Atry będzie w stanie bardziej powymieniać kapele. Natomiast obecnie jest trochę problem z tymi kapelami i również w muzyce w ogóle rockowej, od rocka do metalu, to no niestety jest zanik tych kapel. Ale wracając do tego okresu, o którym tutaj była mowa, czyli jak to się stało, że Divine Whip w latach 90. mogło powstać w stolicy disco polo dzisiejszej, bo choć w sumie kiedyś jak się jeździło na rynek na Kawaleryjskiej, to też non-stop
disco polo. No kogo nie spytać, biorąc tak. Tylko wiedzą, kim jest pan Zenek Martyniuk.
Zenek Martyniuk, tak. I wydaje mi się, że to też stolica taka niepisana mocnego metalu właśnie. Jednak tutaj, czy jak weźmiemy takie zespoły jak Vader Decapitated, Behemoth, Hate, Czołówkę, tak, to oni przyjeżdżali tutaj nie tylko do studia jednego z nagraniowego, które tutaj jest znane, natomiast po prostu odwiedzać te okoliczne rejony i tutaj mają kolegów, często przyjeżdżali, koncertowali, także to wydaje mi się, że to nie jest dziwne, że tu był grany black metal, prawda? I dzisiaj mógłby być też.
Zawsze lubiłem program Minimax Piotra Kaczkowskiego, to jest nasza trójkowa klasyka, dlatego też chciałbym, żeby było troszeczkę muzyki też więcej niż tylko mówienia. Zanim dojdziemy do pytania, skąd warszawiak wziął się w Białymstoku, to może zagrajmy z waszej płyty, to jest chyba numer jeden na tej płycie, Fading Glow. We'll be right back. Fading Glow to kawałek, który otwierał debiutancką płytę zespołu Divine Whip już w tym power metalowym sznycie. Który rok to był tej produkcji tej płyty? Bodajże to był rok 14, tak? Czy...
Płyta Tears of the Ages została nagrana w roku 2015. To był początek roku. Sesja nagraniowa trwała gdzieś tam w okolicach marca. Pierwsze wydanie własnym sumptem nastąpiło dokładnie w dniu 1 października 2015. Wypuściliśmy wtedy niewielki nakład 100 egzemplarzy w wersji Digipak na cele promocyjne, dla rozdania znajomym, na sprzedaż na koncertach. Później udało się nam złapać kontakt z wytwórnią amerykańską i w przyszłym roku, w kolejnym roku była płyta oficjalnie już wydana.
I co ciekawe, zdarzyło się takie małe kuku, wydaliście płytę i nagle odszedł wokalista.
Dokładnie tak. Zaraz po sesji nagraniowej, kiedy mieliśmy wielkie plany na karierę międzynarodową, wydanie płyty na świecie, zaplanowane mieliśmy koncerty na rok bieżący, w którym płyta została ukończona, i na przyszły rok. I okazało się, że wokalista, który brał udział w sesji nagraniowej, powiedział nam do widzenia, radźcie sobie, i sobie poradziliśmy.
Poranek wnet 3 maja, Święto Narodowe. Przypominam, gośćmi naszymi dzisiaj tutaj jest zespół Divine Whip z Białegostoku, metalowa kapela, która ewoluowała od black metalu przez metal klasyczny aż do power metalu, i tak jak stwierdziliśmy przed chwilą, odszedł nam wokalista i na jego miejscu pojawił się Mateusz Drzewicz. Tutaj zapowiadany jako ktoś bardzo wielki. Jaka jest twoja przeszłość? Chodzi tutaj nie o wzrost oczywiście, tylko o klasę wokalu. Jesteś warszawiakiem. Słuchaj, jak to jest, jak się warszawiak... Wiemy, jak jest Englishman in New York, bo to o tym śpiewał Sting, a jak to jest warszawiak w Białym, na Podlasiu?
No powiem szczerze, że chyba całkiem się odnalazłem na Podlasiu, ponieważ generalnie bardzo mi się spodobało to miasto. Pierwszy raz w ogóle miałem okazję być tam przy okazji pierwszej próby z chłopakami, gdzieś pod koniec 2016 roku to było. No i powiem szczerze, że bardzo mi się spodobał zarówno Białystok, jak i jego mieszkańcy w postaci chłopaków z Divine Whip. W zasadzie od samego początku znaleźliśmy wspólny język. Przez to jakiś taki okres docierania się naprawdę był do minimum zredukowany i był w zasadzie formalnością, tak, bo od razu złapaliśmy czaczę wspólną.
Jak ci się nagrywa nowy materiał, bo oczywiście na koncertach śpiewasz to wszystko, co już pewnie było, to wiadomo. Natomiast kiedy planujesz, i wy wszyscy planujecie, a ty jak się czujesz w tym nowym materiale, czy jakoś jest on pisany pod ciebie lub przez ciebie, jeśli chodzi o teksty, czy według, bo na pewno masz swoje jakieś wymagania wokalne i pewnie pod nie też się pisze muzykę. Jak ci się śpiewa w zespole Divine i gdzie grałeś wcześniej, gdzie śpiewałeś wcześniej?
Generalnie, jeżeli chodzi o opisanie materiału nowego, no to sądzę, że spora część materiału powstaje właśnie w oparciu o moje możliwości, więc to akurat jest generalnie zrozumiałe. Też piszą teksty, które do tej pory były głównie domeną Bartka Kostalskiego, tak? Także jestem też aktualnie tekściarzem w zespole i troszkę się udzielam także na innych instrumentach, na przykład na klawiszach, które też usłyszymy pewnie dzisiaj w radiu w jedynym numerze nagranym ze mną, czyli w Austere Obscurity. Tam też jest tam sekcja na klawiszach. Natomiast jeżeli chodzi o mój muzyczny background, no to wcześniej, zresztą do tej pory cały czas gram w zespole Helheim i przypuszczam, że to właśnie z tego, jakby słysząc moją działalność w tym zespole, tutaj obecny Atrej mnie słyszał i mnie zlokalizował i na tej podstawie się do mnie odezwał, tak, z propozycją śpiewania w Divine Whip.
I to jest piękne, bo powiedzmy sobie otwarcie, że stereotyp jest zawsze taki, że niezależnie od dziedziny, nie tylko w muzyce przecież to jest, wszyscy marzą o warszawce, tak? Gdzieś tam się pojawić w stolicy i słuchajcie, wyzwolimy się i wyrwiemy się z tej prowincji. A tutaj, proszę bardzo, jest dowód rzeczowy w postaci Mateusza, że można w odwrotną stronę i nikomu to wcale niczego nie ujmuje, a wręcz przeciwnie.
Chciałbym tutaj dodać, że to, ta współpraca jest bardzo dobra też z punktu widzenia logistycznego, bo my zawsze na koncerty jeździmy przez Warszawę, praktycznie w 99% przypadków, więc zawsze możemy ich zabrać. Mówię ich, bo obecnie gitarzysta Divine też się przeprowadził do Warszawy. A druga sprawa, że jednak ta Warszawa cały czas się zbliża do Białegostoku, chociażby z tego powodu, że jest i dużo tańszy bilet i dużo krótszy przejazd, więc częściej możemy się widzieć za mniejsze pieniądze, więc to nie jest jakieś tam
że kto
trudne.
Wie, czy nie będzie jakichś oficjalnych przenosin stolicy w najbliższych latach.
Ja z wami po programie będę też prywatnie rozmawiał a propos szybkiego przejazdu na linii Białystok-Warszawa, ale to już później. Natomiast posłuchajmy takiej waszej piosenki, utworu. Ja zawsze się śmieję, jak punkowcy albo metalowcy i mówi się o nich piosenka, bo to... Trzymajmy się terminologii utwór, żeby nie obrażać was słowem kawałek. To chodzi o to, że wszystkie wasze teksty są po angielsku, a tu nagle Łzy wieków. Co się stało? Dlaczego po polsku i kto to napisał?
Napisał chyba tekst Igor Tarasewicz, tak? Czyli poprzedni wokalista, jeżeli...
No wydaje mi się jednak Janusz, że tekst napisał jeszcze w latach 90.
Marek
Oleksicki.
Marek Oleksicki napisał. Czy, bo
aktualnie gość,
to Igor, przepraszam, tak, Igor tylko korygował ten tekst do Marka Oleksickiego, bo już był właśnie, to jest jedyny utwór, który był wzorowany na tych latach 90. i faktycznie ten tekst był i Igor tam go tylko skorygował pod siebie.
Notabene utwór, który pierwotnie został napisany jako utwór black metalowy, taki wręcz symfoniczny black metal w stylu Emperora czy Arcturusa, który...
Z blastami?
Właśnie chyba bez blastu tam był, natomiast taki bardziej wolniejszy black metal, powiedzmy, natomiast ciekawe jest, że chyba w 97 się znalazł na kompilacji wtedy jeszcze raczkującej, a teraz się niestety zwijającej, Arachnofobia Records.
Zespół białostocki z warszawskim wokalistką o nazwie Divine Whip, tym razem po polsku Łzy wieków. Łzy wieków i tutaj podpowiadali mi koledzy, że na solówce sam jego wielkość...
Jego wielkość Wojciech Hoffman. Wojtuś, pozdrawiam, bo czasami nas podsłuchuje. Nie wierzył, że na playliście w Radiu Wnet są jego kawałki. I nawet okazało się, że wszystko będzie ok i jaki był ten dzień. Tutaj taka anegdotka, panowie, bo Wojciech Hoffman powiedział, że to był ten czas, kiedy ja przekłamuję, co jest satanizmem, okultyzmem i potem tłumaczę teksty i okazuje się, że na przykład cytowana jest Biblia i tego typu historie. Natomiast Wojciech Hoffman powiedział, że w słownikach pielgrzymkowych jest piosenka, jaki był ten dzień, opatrzony tytułem. Autor słów i muzyki nieznany. To taka anegdotka. Sławku?
A jeżeli już padło nazwisko Wojciech Hoffman i okolice Turbo, to też nawiążę do takiej niedawnej rozmowy, jaką mieliśmy z Tomaszem Piątkowskim, moim kolegą dziennikarzem z Wielkiej Brytanii, możliwość przeprowadzić z jego wielkością kolejną, Grzegorzem Robertem Kupczykiem. Który to Robert Kupczyk, Grzegorz Robert Kupczyk powiedział takie słowa. Był taki czas, że polski metal mógł pozamiatać Europę, gdyby tylko władza chciała w tym kierunku coś zrobić. I teraz będzie, po co ten wstęp? Otóż nie jest tajemnicą, że od lat, i to wszyscy o tym mówią, jest to zmowa milczenia, a ja ją po prostu wypowiem głośno. Przestańcie wreszcie banować metal w polskich mediach. Podpisujecie się pod tym?
Zdecydowanie.
Podpisujemy się.
Jak najbardziej.
Ponieważ jest to bardzo wysokiej klasy jakościową muzyka i... Jaki według was, jaką kondycję ma dzisiaj metal w Polsce? Czy to musi być tak jak Nocny Kochanek, że albo się śpiewa po polsku do głupich, śmiesznych, zabawnych tekstów, albo się śpiewa po angielsku i próbuje się zrobić, żeby były te, przyszły czasy znowu, że można tworzyć po polsku, tak jak Łzy wieków, i ktoś będzie tego słuchał, a wręcz wielu ludzi. Co trzeba zrobić? W jaki sposób mogliby wam pomóc ludzie, którzy mają coś do powiedzenia w tym kraju?
Żeby zmienić sytuację, jaka obecnie panuje, moim zdaniem kondycja polskiego metalu jest bardzo mocna i silna. Problem leży w odbiorcach. Odbiorcom się nie chce, odbiorcy są leniwi, nie sięgają po muzykę, biorą tylko to, co jest podane na tacy. Żeby dotrzeć do zespołów takich jak chociażby Divine Whip czy inne zespoły na podobnym poziomie grające melodyjny heavy metal, trzeba zadać sobie trochę trudu. Ludziom się nie chce. Ludzie biorą to, co mają na wyciągnięcie ręki. Więc moim zdaniem główny problem jest w ludziach, w odbiorcach. Zespołów jest sporo, zespoły grają na bardzo wysokim poziomie, są doceniane w Europie, na świecie, koncertują w Europie. My zresztą też mamy plany nagrania w Europie. Jest parę innych zespołów, które grywają w Europie na dużych festiwalach z dużymi nazwami. Problem z polskim metalem jest taki, że się go nie docenia, ale to ludzie go nie doceniają.
Wiesz, bo to jest dla mnie bolesne, kiedy słyszę o Skandynawii, gdzie ten metal jest wręcz zagłębiem, prawda? Kiedy słyszę o Niemczech, no nie mówię już o Wielkiej Brytanii, a przecież Kupczyk powiedział wyraźnie, mogliśmy też pozamiatać, a kiedy was się słucha, to umówmy się, Tomaszu, że przecież to jest najwyższej klasy światowej metal i nie macie sobie tutaj, możecie sobie pogratulować. Mateusz, ty jako wokalista, powiedz mi, ilu takich wokalistów tej klasy, co ty w Polsce jest? Tak, bo znasz się na tym przecież.
Nie za bardzo wiem, jak mam na to pytanie odpowiedzieć. No, sądzę, że wokalistów naprawdę
metalowych.
Na poziomie metalowych jest dużo, jest bardzo, no bardzo dużo. Część jest nieodkrytych przez szerszą publikę. Część jest już znanych i uznanych. Nie będę tutaj szafował nazwiskami, bo nie o to chodzi. Natomiast uważam, że Polska absolutnie nie ma się czego wstydzić, jeżeli chodzi o kondycję metalu czy jego wykonawców, tak? Jeżeli chodzi o taką jakby szerszą świadomość jakby słuchacza zagranicznego, to wydaje mi się, że w tej chwili największą furorę czy karierę, jak to nazwać, na wschodzie i zachodzie robi jednak bardziej ekstremalna wersja metalu, czyli właśnie black metal, death metal, tak, zespoły.
No nawet nasze zespoły, prawda, Vader.
Dokładnie, zespoły takie jak Vader, Behemoth czy Decapitated są w zasadzie polskim towarem eksportowym, który gra duże trasy w Stanach. Takim jakby złotym, takim świętym gralem zachodniego niezalu są polskie zespoły typu na przykład Furia czy Mgła, tak?
Mm-hmm. Które... To już jest totalny underground black metalowy, ale jest.
A nieprawda, Mgła jest bardzo popularna w Irlandii na przykład.
Aha, no, proszę.
W Irlandii, w której na przykład też siedzi i gra Die Worshipper na przykład. Tak?
Mój serdeczny kolega Marcin Kąsiorowski, który jest obecny również w przeglądach prasy, gdy pracował dla pewnego tygodnika i robiliśmy, no czasami graliśmy coś ze starych rzeczy, Die Worshipperów. Chociaż znowu chcą się chyba zebrać i nagrać coś zupełnie nowego, więc...
No byłoby to bardzo ciekawe. Klegdy to była znakomita płyta, więc...
Zgadza się. Natomiast jeszcze jedno pytanie, bo zobaczcie. Powoli zbliża się do końca Poranek Wnet. Wielka majówka Radia Wnet. Dzisiaj gościmy gdzie? Gościmy w pięknej Białowieży. I zobaczcie, takie radio przyjeżdża do Białowieży, kręci się po Podlasiu i wyciąga w ostatniej części tego naszego poranka, gdzie opowiadamy o puszczy, opowiadamy troszeczkę o, może nie tyle o polityce, co przede wszystkim o ludziach, bo w każdym zakątku kraju są fantastyczni ludzie, którzy opowiadają niezwykłe historie i my opowiadamy o Polsce, którą odwiedzamy przez pryzmat tych ludzi. Ale na przykład są lokalne media, są lokalne stacje radiowe. Dla nas taką chlubą jest fakt, aby spotkać się z wami, zaprzyjaźnić się, wymienić kontaktami, aby ta dalsza współpraca była jak najbardziej wskazana, bo jesteście na swój sposób muzycznym skarbem tej ziemi. A co z lokalnymi mediami? Przecież jest radio publiczne, są rozgłośnie komercyjne. Jak to wygląda?
Lokalne media są myślę, że dość przychylne takiej muzyce swego czasu. Zdarzyła się nawet sytuacja taka, że Janusz obecny tutaj razem z drugim gitarzystą Darkiem Morozem pojawili się w telewizji śniadaniowej, w telewizji Białystok konkretnie. Myślę, że nasza, bo czuję się jak członek zespołu, jestem tylko menedżerem, ale chłopaki mówią, że jestem szóstym członkiem.
Bo tak jest.
Nasza muzyka jest grywana w Radiu Białystok, była grywana, myślę, że gdzieś tam może od czasu do czasu jakiś numer się jeszcze zaplącze. Jeśli chodzi o prasę, nie przypominam sobie, żebyśmy udzielali się gdzieś w lokalnej prasie. Ogólnie media, jeśli są zainteresowane, to spoza regionu i zagraniczne.
Też tutaj chciałem tutaj też dodać właśnie odnośnie, jak często tam witałem właśnie w tych lokalnych mediach, to też mają problem z tym, żeby dotrzeć do niektórych kapel. Na przykład we wspomnianej telewizji byli totalnie zdziwieni, że my tutaj mamy zespół, który jeździ po Polsce i był gdzieś tam za granicą. Było to totalnie niezrozumiałe.
Pokazuje znak czasówki. Panowie, mówmy się tak, że będą ciągi dalsze, bo mamy sporo programów muzycznych w Radiu Wnet. Krzysztofa Skowrońskiego. Sławomir zapowie teraz ostatnią piosenkę, już z nowym wokalistą, a ja potem pożegnam i opowiem, kto dla Państwa dzisiejszy poranek wydawał, przy nim pracował. Sławku, ojcze dyrektorze, czyń swoją powinność.
Ja to zrobię tak. Podziękuję Wam przede wszystkim, że przyjechaliście. Podziękuję Wam w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Wnet, a Black i Power Metalowcom szczególnie pewnie się cieszą, że taki zespół się u nas też pojawił, proszę bardzo. A Mateusz, w nagrodę, że jeszcze nie wydał płyty i ma tylko jeden utwór, to niech poproszę Cię, Mateusz, zapowiedz to, a my się już po prostu żegnamy z Wami i wielkie dzięki za dzisiejszy dzień.
Mateo.
Okej, także zapraszamy teraz do odsłuchania pierwszego singla z naszej nowej, jeszcze nie wydanej płyty, które jest całkiem niezłą zapowiedzią tego, czego możecie się spodziewać. Austere Obscurity przed Wami.
Prapremiera w Radiu Wnet. Poranek Wnet dobiega końca. Trzeci dzień maja roku pańskiego 2018. 227 lat minęło od czasu uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dzisiejszy program realizował po mistrzowsku, za heblami jak zwykle, Karol Smyk. Współprowadzący, brawa się należą od naszego zespołu, Sławomir Orwat, współprowadzący i współoprawca muzyczny, brawa poszły. Zofia Litwin. Bez niej nie byłoby fotek, nie byłoby filmu.
Teraz ja pozwolę sobie poprosić o brawa.
I Konrad Tomaszewski, nasz wydawca techniczny, bo dzięki temu, zaglądając na stronę wnet.fm, również wy panowie już za niespełna godzinę i pół będziecie mogli odsłuchać dzisiejszy wywiad. I Tomasz Wybranowski mówiący te słowa. Do usłyszenia jutro. Poranek Wnet też będzie.
Trzymajcie się.
Do usłyszenia.